Koncepcja hiperadaptacyjności to radykalna transformacja organizacji. Przejście od sztywnej, biurokratycznej twierdzy w stronę dynamicznego, uczącego się organizmu. Główna teza jest jasna. Sukces w erze sztucznej inteligencji nie zależy od samego wdrożenia narzędzi AI. Często okazuje się to jedynie malowaniem starej ściany. Prawdziwym wyzwaniem jest przebudowa metaboliczna instytucji. Hiperadaptacyjność opiera się na 5 zdolnościach poznawczych. Szybkim wykrywaniu sygnałów, zintegrowanym uczeniu się, rozszerzonym podejmowaniu decyzji, orientacji na wartość zamiast silosów oraz ciągłej adaptacji. Kluczowym przesunięciem jest zmiana roli człowieka, z wykonawcy rutynowych operacji w interpretatora sensu i strażnika etyki. Technologia ma nie zastępować ludzi, lecz uwalniać ich od tak zwanego biurokratycznego upokorzenia, pozwalając na rozwój renesansowego profesjonalizmu. Całość procesu musi być zakotwiczona w potrójnej linii przewodniej, obejmującej ludzi, planetę oraz zysk. Sztuczna inteligencja bez odpowiedzialności aksjologicznej staje się bowiem jedynie akceleratorem błędów i cynicznej eksploatacji. Organizacja musi nauczyć się oddychać szybciej niż kryzys. Najgroźniejszym złudzeniem jest przekonanie, że wystarczy kupić narzędzie i wdrożyć platformę, by wejść w przyszłość. Sednem organizacji hiperadaptacyjnej jest radykalnie inne rozumienie zmiany. Nie chodzi o to, aby organizacja miała sztuczną inteligencję, ale by ewoluowała wraz z nią. Jej zasadą jest zdolność do szybkiego przeformułowania działań na podstawie dane i ludzki osąd. Pierwsza kompetencja, wykrywanie i reagowanie wspierane przez sztuczną inteligencję, sprawia, że firma przestaje być ślepa na otoczenie. Druga zdolność, zintegrowane pętle uczenia się, przenosi ciężar z incydentalnych szkoleń na ciągły proces. To już nie jest szkolenie raz do roku, lecz układ krążenia wiedzy. Rozszerzone podejmowanie decyzji uderza w samo serce władzy organizacyjnej. Sztuczna inteligencja rozbija układ, w którym decyzja była wąskim gardłem, jednak człowiek pozostaje strażnikiem sensu i odpowiedzialności. Orientacja na wartość wymaga porzucenia silosu. To przejście od pytania o zadania działu do pytania o realną wartość dla odbiorcy. Ciągła adaptacja oznacza przejście ku organizacji regeneracyjnej, zdolnej do samokorekty. Koncepcja hiperadaptacyjności przesuwa uwagę od narzędzi ku zarządzaniu ich skutkami. Bez fundamentów etycznych sztuczna inteligencja może zamienić firmę w hiperaktywny mechanizm bez celu. Organizacja musi widzieć więcej, koszty ukryte oraz konsekwencje społeczne i ludzkie. Koncepcja triple bottom line miała przesunąć uwagę biznesu poza sam zysk. W ujęciu hiperadaptacyjnym potrójna linia przewodnia to test dojrzałości poznawczej. Sztuczna inteligencja może stać się narzędziem cynicznej ekstrakcji albo instrumentem odpowiedzialnej widzialności. Może służyć do wyciskania produktywności lub ujawniać to, czego organizacja nie chciała dostrzec. Hiperadaptacyjność to teoria dojrzałości w epoce maszyn. A przy dostarcze informacji ludzie nadają im znaczenie. W przeciwnym razie organizacja stanie się tylko bardzo szybkim aparatem do produkcji uzasadnionych nonsensów. Model integracji sztucznej inteligencji zaczyna się od fundamentów, a nie od automatyzacji. Najpierw trzeba ustalić cel i ramy bezpieczeństwa, dopiero potem skalować rozwiązania. Sztuczna inteligencja jest katalizatorem, ale nie zastępuje charakteru organizacji. Jeśli firma ma nawyki poznawcze ślepca, AI nie przywróci jej wzroku. 5 zdolności hiperadaptacyjnych to nie funkcje techniczne, lecz architektura instytucji nowego typu. Ich wspólnym mianownikiem jest przejście od organizacji statycznej, przypominającej twierdzę, do poznawczej, która działa jak żywy organizm. Pierwszą z nich jest wykrywanie i reagowanie wspierane przez sztuczną inteligencję. Tradycyjne hierarchie filtrowały prawdę. AI natomiast pozwala przechwytywać sygnały bezpośrednio z procesów. Jednak samo wykrywanie to za mało. Bez umiejętności interpretacji powstaje jedynie poznawczy hałas. System musi zatem nie tylko zauważać odchylenia, ale i proponować konkretne odpowiedzi. Wykrywanie wzmacnia intencje. Pytanie o to, co widzimy, jest pytaniem o to, co organizacja uważa za warte uwagi. Kolejną zdolnością są zintegrowane pętle uczenia się. W organizacji hiperadaptacyjnej nauka staje się właściwością procesu. Chodzi o uczenie się w trakcie działania, gdzie każdy błąd ujawnia ukrytą regułę. Wymaga to połączenia wiedzy maszynowej, eksperckiej oraz sytuacyjnej. Zintegrowana pętla pyta, co błąd mówi o modelu decyzyjnym i celu. Trzecią zdolnością jest rozszerzone podejmowanie decyzji. Maszyna wskazuje najskuteczniejszą ścieżkę, ale to człowiek musi zapytać, czy ta droga prowadzi tam, dokąd organizacja powinna iść. Pojawia się jednak problem czarnej skrzynki i ryzyko, że zaczniemy ufać rekomendacjom, których nie rozumiemy. Organizacja hiperadaptacyjna musi rozwijać wyjaśnialność i mechanizmy obecności człowieka w pętli. W sprawach etycznie wrażliwych człowiek musi pozostać realnym podmiotem oceny. Czwartą zdolnością jest orientacja na wartość. Uderza ona w geografię władzy organizacyjnej, gdzie tradycyjne działy często służą samej sobie, a nie całości. To sytuacja, w której każdy gra poprawnie swoją partię, lecz orkiestra wykonuje katastrofę. Orientacja na wartość to przebudowa organizacji wokół realnego rezultatu. AI wspiera ten proces, integrując dane ponad granicami funkcjonalnymi i pokazując, gdzie mury między silosami są absurdalne. Młot musi jednak podnieść człowiek. Zmień przepływ pieniędzy, a zmienisz kulturę. Kultura organizacyjna często mieszka w budżecie. Piątą zdolnością jest ciągła adaptacja. To moment, w którym zmiana przestaje być projektem, a staje się funkcją życia. Adaptacja w modelu hiperadaptacyjnym to nie chaos, lecz wbudowana zdolność do korekty wspierana przez systemy AI. Liderzy projektują warunki, w których organizacja zmienia się bez heroicznych zrywów. Wszystkie pięć zdolności tworzy całość. W tym układzie kluczowa jest rola człowieka. Przestaje on być wykonawcą rutyny, a staje się interpretatorem i strażnikiem sensu. Organizacja hiperadaptacyjna nie jest postludzka. To miejsce, w którym człowiek przestaje być marnowany na czynności poniżej swoich możliwości. To nie jest obrona człowieczeństwa, lecz sprzeciw wobec marnotrawstwa człowieka w imię przyzwyczajenia. Sztuczna inteligencja może uwolnić ludzką energię poznawczą, ale tylko wtedy, gdy organizacja świadomie przeprojektuje rolę. Jeśli automatyzacja oznacza jedynie dokładanie nowych obowiązków, stanie się kolejnym źródłem przeciążenia. Nowa umowa organizacyjna jest jasna. Maszyny przejmują analizę i rutynę, ludzie zaś koncentrują się na sensie, relacjach i twórczości. To jednak nie stanie się samo. Jeśli organizacja myła cel z miernikiem, technologia będzie perfekcyjnie czcić fałszywego bożka KPI. Przejście do pełnej dojrzałości wymaga drogi od fundamentów, przez optymalizację i agentową sztuczną inteligencję, aż po skalowanie. Bez uporządkowanych procesów budujemy jedynie dekoracje dla chaosu. Pierwszy etap jest najmniej efektowny, ale kluczowy. Fundamenty obejmują ludzi, cel, procesy i zasoby. Kluczowe jest tu aktywne przywództwo oraz podejście miotle out. Transformacja nie odniesie sukcesu jako dekret z góry. Ludzie potrzebują przestrzeni do eksperymentów, prawa do błędu i wsparcia w lękach. Organizacja musi wyznaczyć swoją gwiazdę polarną AI, konkretną wartość, którą technologia ma wzmocnić. Cel nie może być pustą formułą, musi być operacyjny i mierzalny. W obszarze procesów kluczowe są ramy bezpieczeństwa i rady AI. Te ostatnie nie mogą być hamulcem, lecz strażnikami sensownego ryzyka. Pilotaże powinny opierać się na ramie Focus. Fundamenty zasobów to finansowanie oraz architektura wyboru. Polega ona na projektowaniu środowiska tak, aby dobre praktyki były łatwe, a błędy kosztowne. Zakaz korzystania ze sztucznej inteligencji bez alternatywy jest zaproszeniem do szarej strefy. Kolejny etap to optymalizacja procesów. Nie wolno wdrażać technologii w dysfunkcyjne procesy. Jeśli proces jest nielogiczny, sztuczna inteligencja sprawi, że będzie on nielogiczny szybciej. Należy szukać punktów styku możliwości maszyny z realnym bólem organizacji. Praca staje się zbiorem czynności, z których część można automatyzować, a inne muszą pozostać domeną człowieka. Sztuczna inteligencja częściej przekształca konkretne zadania i przesuwa wartość pracy. Na drugim etapie zmienia się rola menedżerów średniego szczebla. Przestają być kontrolerami statusu, a stają się tłumaczami strategii i opiekunami sensu. Trzeci etap to agentowa sztuczna inteligencja. Systemy przestają być asystentami, zaczynają przejmować całe sekwencje pracy. Pojawia się efekt podwójnej kompresji. Pionowej, w procesach decyzyjnych oraz poziomej, w samym wykonaniu zadań. Człowiek przesuwa się ku ocenie ryzyka i celu. Kluczowa jest jednak ostrożność. Wadliwe automatyzacje mogą produkować błędy masowo. Maszyna nie rozwiąże problemów definicyjnych, których ludzie nie potrafią nazwać. Ona jedynie je rozprowadzi po całej organizacji. Agentowa sztuczna inteligencja redefiniuje tożsamość pracy. Pracownik może odkryć, że maszyna wykonuje jego zadania szybciej. To rodzi lęk i poczucie utraty sensu. Prowadzi nas to do etapu skalowania sztucznej inteligencji. AI przestaje być projektem, a staje się zasadą organizacyjną. Zmieniają się cele, procesy i zasoby. Skalowanie jest trudne, bo wymaga pełnej synchronizacji. Organizacja to system naczyń połączonych. W świecie natywnym dla sztucznej inteligencji, tradycyjny model budżetowania rocznego jest zbyt sztywny. Potrzebujemy dynamicznego finansowania. Skalowanie wymusza też nowy model komunikacji dopasowany do realnych obaw i roli pracowników. Piąty etap to pełna hiperadaptacyjność, moment, w którym organizacja staje się zintegrowanym organizmem. Składa się ona z warstwy technicznej oraz społecznej, obejmującej etykę i kulturę pracy. Bez tej drugiej firma wygląda jak przyszłość, a w środku jest paniką z lepszym interfejsem. Tradycyjne działy ustępują miejsca strumieniom wartości i elastycznym kręgom misyjnym. Zmienia się też definicja kariery. Drabina awansów znika, zastępuje ją portfolio doświadczeń i zdolność współpracy z AI. Etap piąty niesie największe ryzyka. Pierwszym są awarie kaskadowe. W zintegrowanej organizacji błąd w jednym punkcie może błyskawicznie rozprzestrzenić się na pozostałe obszary. Dlatego niezbędne są wyłączniki obwodu, czyli możliwość izolowania problemu i ręczne przejęcie kontroli. Drugim ryzykiem jest natura czarnej skrzynki. Systemy sztucznej inteligencji mogą rekomendować działania, których mechanizm jest zbyt złożony dla człowieka. Konieczne są zatem audyty i prawo do odrzucenia rekomendacji. Trzecim ryzykiem jest utrata sensu pracy. Gdy maszyna przejmuje operacyjne myślenie, organizacja traci zdolność krytyki i twórczości. W tym modelu lider staje się ogrodnikiem środowiska rozwoju, projektuje ramy sensownej autonomii, określa cele, granice i buduje zaufanie. Sztuczna inteligencja nie modernizuje organizacji automatycznie, lecz testuje jej dojrzałość. W słabej organizacji ujawnia chaos, w silnej uwalnia ludzi od rutyny. Prawdziwy spór przebiega między organizacjami, które wykorzystają sztuczną inteligencję do odtworzenia starych patologii, a tymi, które użyją jej do wydobycia z ludzi sądu, odpowiedzialności i wyobraźni. Wiele organizacji tresuje ludzi do rutyny, która odbiera godność. Jeśli sztuczna inteligencja przejmie ten poziom biurokracji, nie odbierze człowiekowi duszy, lecz odbierze organizacji wymówkę. Praca jest zbiorem zadań. Część nadaje się do automatyzacji, ale pewne obszary muszą pozostać w gestii człowieka. Wymagają one odpowiedzialności i interpretacji kontekstu. Człowiek staje się strażnikiem wartości i mediatorem między logiką systemu a ludzkim doświadczeniem. Organizacja, która nie traktuje obaw pracowników poważnie, nie wdraża technologii odpowiedzialnie. Kluczową rolę odgrywa tu demokratyzacja umiejętności. Dzięki sztucznej inteligencji dostęp do kompetencji staje się powszechny. Nie znosi to potrzeby istnienia specjalistów, lecz likwiduje monopol wąskich gardeł. Tak rodzi się figura renesansowego profesjonalisty. Eksperta zdolnego przekraczać granice własnej dyscypliny. W epoce AI kluczowe staje się rozumienie, co należy osiągnąć i dlaczego. Priorytetem staje się zdolność sformułowania problemu oraz ocena jakości odpowiedzi. Nie wystarczy być użytkownikiem narzędzia, trzeba być autorem intencji. Zmienia się także pojęcie kariery. Tradycyjna drabina awansu traci na mocy. Zastępuje ją portfolio kariery, zespół doświadczeń i ról, które pozwalają dostarczać wartość w różnych kontekstach. Nowe role w organizacji hiperadaptacyjnej łączą odrębne światy. Tłumacze zasypują przepaść między techniką a biznesem, zapobiegając katastrofie niezrozumienia. Wizjonerzy automatyzacji projektują współpracę człowieka z maszyną. Wiedzą, gdzie technologia uwalnia wartość, a gdzie niszczy relacje. Wyjaśniacze i strażnicy dbają o etykę oraz transparentność. Zmiana ról prowadzi do zmiany przywództwa. Metafora lidera jako ogrodnika to jedna z najtrafniejszych figur modelu hiperadaptacyjności. Lider-ogrodnik tworzy warunki wzrostu. Jego zadaniem jest sprawić, by właściwe decyzje zapadały tam, gdzie znajduje się najlepsza wiedza. Sztuczna inteligencja odbiera menedżerom monopol na raportowanie i syntezę danych. Im więcej zadań operacyjnych przejmuje technologia, tym bardziej rośnie znaczenie kompetencji głęboko ludzkich. Empatii, roztropności i wyobraźni moralnej. Zaufanie to kapitał operacyjny. Demokratyzacja umiejętności niesie demokratyzację wymagań. Organizacja będzie oczekiwać większej samodzielności i gotowości do ciągłego uczenia się. W centrum staje się sprawiedliwość organizacyjna. Sztuczna inteligencja wdrażana bez sprawiedliwości może zwiększyć efektywność, jednocześnie obniżając legitymację organizacji. Tylko człowiek może zapytać, czy system działa w granicach wartości. Sztuczna inteligencja może pomóc widzieć, ale nie może za nas wybrać, na co wolno patrzeć obojętnie. Organizacje często myślą jak ja pamiętające, rejestrując wyniki i koszty. Ludzie natomiast żyją jako ja doświadczające, przeżywając sens, zaufanie lub lęk. Jeśli technologia służy jedynie wyciśnięciu z ludzi większej liczby zadań, organizacja zmienia się w hiperwydajnym folwarkiem. Prawdziwa transformacja to zmiana jakości pracy. Człowiek nie ma być dodatkiem do maszyny, lecz tym, kto nadaje jej sprawności kierunek godny instytucji. Człowiek przyszłości będzie współprojektantem, kuratorem i krytykiem systemów. Musi rozumieć przede wszystkim, kiedy odrzucić odpowiedź maszyny. W świecie sztucznej inteligencji odwaga cywilna stanie się kompetencją zawodową. Hiperadaptacyjność. Zdolność organizacji do szybkiego uczenia się i reorganizacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji niesie ogromny potencjał. Jednak w świecie AI nie wystarczy mieć silnika. Potrzebne są hamulce, bezpieczniki i trzeźwy kierowca. Pierwszym ryzykiem jest pomylenie szybkości z inteligencją. Bez hierarchii celów organizacja może stać się jedynie bardzo zajętą formą bezradności. Kolejnym zagrożeniem jest automatyzacja błędnych założeń. Bez odwagi diagnozy technologia stanie się jedynie kosmetyką chaosu. Ostatnim ryzykiem są kaskadowe awarie systemów. To nowa forma kruchości, gdzie pojedynczy fałszywy sygnał może wywołać reakcję całego organizmu przeciwko samej sobie. W tradycyjnej organizacji błąd rozprzestrzeniał się powoli. W strukturach sztucznej inteligencji natywnych porusza się z prędkością integracji. Dlatego niezbędne są wyłączniki obwodu technicznego i kulturowe. Prawo do zatrzymania systemu musi być jasne i chronione. Bez tego człowiek w procesie staje się jedynie ozdobą przy panelu sterowania. Kolejnym ryzykiem są czarne skrzynki decyzyjne. Skuteczność bez wyjaśnialności jest niebezpieczna, szczególnie w obszarach zdrowia, prawa czy finansów. Wyjaśnialność logiki decyzji jest więc warunkiem zaufania i legitymacji organizacji. Ostatnim ryzykiem jest dług technologiczny. Narasta stopniowo i sprawia, że nowoczesna sztuczna inteligencja działa jak sprawny mózg w organizmie z zatkanymi tętnicami. Dług ten ma też wymiar polityczny, gdyż stare systemy często utrwalają dawne układy władzy. Opór wobec modernizacji bywa maskowany troską o bezpieczeństwo, a w rzeczywistości jest obroną pozycji. Dojrzała organizacja musi odróżnić sceptycyzm odpowiedzialny od ochrony własnych wpływów. Kolejnym zagrożeniem jest zmęczenie zmianą. Cynizm pracowników to często rachunek wystawiony zarządzaniu po źle przeprowadzonych transformacjach. Równie groźny jest kryzys tożsamości zawodowej. Sztuczna inteligencja redefiniuje wartość umiejętności, uderzając bezpośrednio w strukturę człowieka. Brak dialogu tworzy próżnię, którą wypełniają plotki i lęki. Milczenie organizacji nie neutralizuje strachu. Ono deleguje go na korytarze. Kolejnym ryzykiem jest rozwarstwienie. Sztuczna inteligencja może pogłębić przepaść między uprzywilejowanymi a tymi, których praca zostanie jedynie mocniej monitorowana. To kwestia władzy i sprawiedliwości organizacyjnej. Zagrożeniem jest też fałszywa neutralność mierników. Wskaźnik nie jest rzeczywistością, lecz wyborem tego, co uznajemy za istotne. AI jedynie intensyfikuje politykę pomiaru. 10. ryzykiem jest utrata celu. Im bardziej organizacja potrafi się adaptować, tym bardziej potrzebuje stabilnego sensu. Bez niego adaptacja staje się zwykłym oportunizmem. W nowym modelu kluczowi są strażnicy etyki i liderzy pełniący funkcję ogrodników. Im bardziej autonomiczne systemy, tym bardziej świadome musi być zarządzanie odpowiedzialnością. Największą pokusą jest ukrywanie odpowiedzialności za algorytmem. Organizacja hiperadaptacyjna musi działać odwrotnie. Im więcej automatyzacji, tym czytelniejsza odpowiedzialność. W rękach dojrzałej organizacji sztuczna inteligencja zwiększa zdolność uczenia się, w rękach niedojrzałych staje się akceleratorem byle jakości. Maszyna nie zastąpi instytucjonalnego sumienia. Sztuczna inteligencja nie jest magicznym rozwiązaniem, lecz bezczelnym lustrem, które obnaża każdą organizacyjną patologię i brak sumienia. Ostatecznie to nie szybkość algorytmów zadecyduje o przetrwaniu instytucji, lecz odwaga ludzi do powiedzenia stop w imię wartości, których maszyna nigdy nie poczuje. Pytanie brzmi, czy będziemy wystarczająco dojrzali, by wykorzystać tę moc do wyzwolenia ludzkiego potencjału, czy jedynie stworzymy hiperwydajny folwark z nowoczesnym interfejsem?